Dzień dobry Państwu, witam Państwa w programie Mondrale w piątek, 22 lipca 2022 roku. Chyba Państwo kojarzycie tę datę, 22 lipca. To jest między innymi w kalendarzu data święta PRL-u. Co roku w czasach PRL-u tego dnia odbywały się różne czyny społeczne, świętowano urodziny naszego świetlanego państwa. Tak naprawdę ta data ma również inne, znacznie poważniejsze i smutniejsze konotacje, no, a to proszę sobie wygooglać, jak ktoś nie wie, ale my dzisiaj nie będziemy się, mam nadzieję, tak bardzo jakoś frasować. Raczej będziemy próbować trzeźwo patrzeć na rzeczywistość, która jest bardzo niepokojąca i skomplikowana i wymaga trzeźwego osądu, i dlatego mamy dzisiaj z nami trzeźwego gościa. Nie mówię, że inni byli nietrzeźwi, ale ten jest trochę inny niż pozostali goście, bo zwykle mamy tutaj profesorów, humanistów, czasem artystów, a tym razem mamy no, takiego praktyka polityki, można powiedzieć, eksperta. To się dawniej mówiło o kimś takim, że jest spin doktorem, badacza nastrojów, doradcę wizerunkowego, medialnego, specjalistę od sondaży, wizerunku politycznego i takich rzeczy. Z zawodu socjologa, dawno temu wykładowcę, potem no, takiego można powiedzieć, komentatora ekonomicznego różnych ważnych mediów, łącznie z polityką, obecnie związanego między innymi z Onetem, wcześniej z Wirtualną Polską i innymi mediami, również współzałożyciela takiej firmy badawczej, badań opinii społecznej SMG, potem to się nazywało Kantar Millward Brown. Teraz ma inną firmę, OMD. No, to jest osoba bardzo praktycznie zaangażowana w życie polityczne i patrząca na procesy demokratyczne od strony, no, takiej właśnie, od kuchni, od strony takiej technologii wyborczej i technologii takiej, powiedzmy sobie, propagandowej, no nie wiem, jak to nazwać bardziej elegancko. Osoba, która również jest kojarzona z konkretnymi politykami jako doradca, mianowicie z Januszem Palikotem i Robertem Biedroniem. No już się chyba Państwo domyślacie, jak ktoś tam nie widzi, z kim dzisiaj się spotykamy, to jest Jakub Bierzyński. Bardzo proszę, żebyśmy już mogli go zobaczyć. Dzień
Dzień
dobry.
dobry. Jedno sprostowanie, Janku. Nigdy nie współpracowałem z Palikotem, tylko z Ryszardem Petru.
A no, no tak, ale z Palikotem w tym sensie, że nie w
Nie.
ogóle w żadnym sensie. Myślałem, że tak.
Nie wiem. Nigdy go
A
nie
to
spotkałem.
przepraszam, Ryszardem Petru, tak, ale ja jakoś mi się wydawało, że doradzałeś również Januszowi Palikotowi.
Nie.
Pomyłka bierze się z tego, że Jakub Bierzyński nie ukrywa swoich preferencji politycznych. Są one, jakby to powiedzieć, liberalno-antyklerykalne, o tak bym je nazwał, a z całą pewnością Janusz Palikot się wpisuje w ten nurt, podobnie zresztą jak oczywiście Robert Biedroń. I no, co do antyklerykalizmu Ryszarda Petru, to ja nie wiem, ale skoro współpracował z Jakubem Bierzyńskim, to chyba tak, więc to jest też bardzo ważne, żeby to podkreślić, że Jakub nie sprzedaje swojej wiedzy, umiejętności każdemu, kto chce za to zapłacić, tylko jest człowiekiem ideowym, który ma nadzieję, że Polska się zmieni w takim kierunku, jakim no, ja bym chciał i wielu chyba, jeśli nie wszyscy nasi słuchacze by chcieli. Czyli chciałby, żeby to była racjonalna, liberalna, praworządna republika, która rządzi się konstytucją, a nie prawem wyznaniowym. I która no, przypomina demokrację zachodnie. Dobrze mówię, tak? Takiego czegoś byś chciał dla nas wszystkich?
Tak, jedno sprostowanie, zdecydowanie bym chciał, tak. Chciałbym tak zwanej liberalnej demokracji. Obydwa człony tej nazwy są mi bliskie memu sercu, i liberalizm, i demokracja. I jako pewną platformę czy płaszczyznę do wolności wyrażania własnych poglądów i realizacji własnych interesów politycznych. Bo wydaje mi się, że jakby dyskusja o wysokości podatków i redystrybucji dóbr, czyli ta dyskusja, która ukształtowała politykę od Marksa do współczesności, dzieląc scenę polityczną na lewicę, liberałów, przecież to głównie były podziały dotyczące no, tego fundamentalnego pytania, tak? Na temat redystrybucji dóbr, podziału dóbr wspólnych, wysokości podatków, czy one powinny być niższe i ludzie bardziej powinni dbać o siebie w takiej bardziej liberalnej wydaniu, czy też powinny być wyższe i powinniśmy kłaść na pewną nacisk na wspólnotę w takim bardziej socdemokratycznym sosie, więc te spory trochę odchodzą na drugi plan wtedy, kiedy mamy do czynienia z dyktaturą, czyli jakby z próbą zniszczenia platformy, na której ten spór się w ogóle odbywa, tak? Czyli platformy dotyczącej, która się opiera na trzech fundamentach demokratycznej władzy, a więc po pierwsze na wolności wyborów, po drugie na wolności mediów i wolności wyrażania własnych poglądów i po trzecie na wolności i niezależności sądów, które rozstrzygają spory naturalne jakby w środowisku tarcia interesów pomiędzy różnymi grupami interesów w wolnej, liberalnej demokracji. Więc ja jestem do tego modelu bardzo przywiązany i między innymi dlatego kompletnie nie przeszkadzało mi z jednej strony pracować dla Ryszarda Petru, który był on taki pewnie najbardziej liberalnym opcją polityczną swoich czasów, a potem dla Roberta Biedronia, bo jakby nie tu widzę problem. Każdy ma prawo do własnych poglądów, ja się mogę z nimi nie zgadzać albo zgadzać, ale one są mi bliskie, dlatego że szanują pewne reguły gry, które w moim świecie są absolutnie najważniejsze i które dzisiaj są notorycznie deptane.
No tak, na pewno jest taki przystanek sobie zrobiliśmy w budowaniu liberalnej demokracji, a nawet zrobiliśmy jakiś ważny krok wstecz i czas pokaże, czy po to, żeby zrobić dwa kroki do przodu, czy nie. Nie tylko my tak zrobiliśmy, takie turbulencje no, w praktykowaniu liberalnej demokracji są udziałem wielu społeczeństw, nawet wydawałoby się szalenie stabilnych politycznie, jak Stany Zjednoczone. No więc nauka z tych ostatnich lat jest taka, że nic nie jest dane raz na zawsze i te no, filary demokracji, trójpodział władzy, praworządność, uczciwe wybory, wolność słowa, no, niezawisłość sądów, że one muszą być nieustannie odnawiane i remontowane i przystosowywane do jakichś nowych warunków, na przykład takiej kultury internetowej, gdzie wszystko jest na bieżąco przez wszystkich komentowane i wszystko się natychmiast rozchodzi, łącznie z kłamstwami, że trzeba dostosowywać te realia polityczne i zdaje się, że różne instytucje nie bardzo umieją się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć i na przykład parlamenty, jak wiadomo, słabną, partie polityczne coraz bardziej zamieniają się no właśnie w takie no, takie centra produkcyjne ludzi, karier, dyskursu i w coraz mniejszym stopniu są rzeczywiście wolnymi takimi stowarzyszeniami społeczeństwa obywatelskiego. Jest wiele zagrożeń. No, więc może zadam takie pytanie, czy jako fachowiec od sondaży, komunikacji politycznej, analizy sytuacji politycznej, prognozowania politycznego, no, czy nie czujesz się właśnie takim, mimo najlepszych chęci, jednak takim technokratą, który zamienia wolną grę polityczną, agorę, no, w pewną profesjonalną działalność kierującą się, no, wiedzą fachową i polegającą na skierowaniu ze związkami przyczynowo-skutkowymi, tak jak to się w dziedzinie produkcji dzieje. Czy nie czujesz się takim marketerem politycznym, który...
Technokratą.
Technokratą, marketingowcem, kimś, kto wykorzystuje narzędzia jednak, no, manipulacji raczej niż organizuje wolną debatę i przekonuje innych w wolnej debacie do swoich poglądów. No, krótko pytam o to, czy w siłą rzeczy jako ekspert nie czujesz się częścią takiej kultury zawłaszczania przestrzeni politycznej przez taką, no, parakapitalistyczną ekspertyzę, przez, no, takie kompetencje, no, manipulatorskie i wytwórcze, gdzie liczy się sprawczość, liczy się skuteczność, a ta skuteczność jest uwarunkowana po prostu wiedzą o ludzkich zachowaniach i możliwości wywierania wpływu na te zachowania.
To opowiem ci anegdotę. Otóż jestem akurat w trakcie czytania biografii Cycerona. I no, zawsze byłem, jestem i chyba pozostanę amatorem w porównaniu do jakby tego, co on robił. I umówmy się, no, polityka jest zawsze i była zawsze sztuką skutecznego przekonania mas o swojej racji i realizacji własnych celów politycznych. Oczywiście wtedy, kiedy ta polityka odbywała się w demokratycznym systemie, tak? Jak Republika Rzymska czy współczesne systemy demokratyczne, no to zawsze trzeba było skutecznie, umiejętnie trafić do ludzi, przekonać ich do swoich racji, pociągnąć ich za sobą. Czy to jest manipulacja? Wydaje mi się, że nie, bo ja sobie zawsze stawiam taką pewną granicę, że jakby dobrego mówcy od złego mówcy nie odróżnia fakt, że jeden jest technokratą, manipulatorem, bo jest dobry w tym, co robi i rozumie te mechanizmy, studiował je, porównywał i umie je wykorzystać. Jest skuteczny w swojej działalności. Umie poruszyć serca i sumienia, umie zbadać nastroje ludzi, trafić do nich, przekonać ich do własnego zdania. A z drugiej strony, no, ktoś, kto robi to byle jak, nie ma o tym zielonego pojęcia, jest złym mówcą i no, czy można powiedzieć, że ten dobry jest manipulatorem, a ten kiepski, małofachowy jest taki prawdziwy? No, oni obydwaj są prawdziwi, dopóki mówią coś, co wypływa z ich przekonań. Tak? Znaczy, stają się manipulatorami nie dlatego, że jeden robi to dobrze, a drugi robi to źle, tylko dlatego, że jeden w to wierzy, a drugi może nie wierzyć w to, co mówi. Robi to w złej wierze.
No ale jeśli jeden jest, powiedzmy sobie, amatorem, szlachetnym amatorem, jakimś takim na przykład Mazowieckim albo Gieremkiem, no i opiera się na swoim charakterze, jednym się podoba, drugim nie, jest po prostu szczery, racjonalny i ma jakieś poglądy i to jest cały jego kapitał, a drugi jest produktem, który, no, wprawdzie owszem ma może i swoje słuszne czy niesłuszne poglądy i cele, ale poddaje się temu, że cały sztab ludzi pracuje nad tym, żeby on tak wyglądał, tak przemawiał, tak się poruszał, takie tematy poruszał, takich wyrażeń używał, żeby jak najwięcej ludzi chciało na niego głosować. A skąd to wiadomo? No wiadomo to z długich doświadczeń, badań, analiz. No po prostu wiadomo, jak to się robi. Tak jak wiadomo, co trzeba robić, żeby sprzedać jakiś produkt, na czym polega reklama, na czym polega marketing, i tam no, nie można wyjść poza pewne zasady. I po prostu albo chcesz sprzedawać, mieć większe udziały w rynku, albo nie. No i jeśli te same zasady przenosi się na politykę, no to wychodzi się z tego kręgu szlachetnego amatorstwa, przechodzi się do tej sfery czysto profesjonalnej, tak jak w biznesie, no i zaczyna się profesjonalna konkurencja na budżety marketingowe i sprawność marketingową. No i nie ma wyjścia, no, czy jesteś szlachetny i mądry, czy nie, czy masz słuszne, czy niesłuszne poglądy, to nie ma wielkiego znaczenia, bo głosy pochodzą nie z twoich poglądów, tylko są następstwem stosowania skutecznych technik marketingu politycznego.
No, powiem tak. Najlepszym przykładem tej tezy, o której mówisz, były ostatnie wybory prezydenckie. Z jednej strony był to autentyczny człowiek, który mówi o Komorowskim. Niezależnie od tego, czy się podobał, czy się nie podobał i jakie ma poglądy, no był taki, jaki był, i mogę ręczyć, bo to akurat wiem, absolutnie nie słuchał swoich doradców. Powoływał kolejne sztaby wyborcze, tylko po to, żeby chyba je mieć, ale nikogo nie słuchał. Robił to, co mu w duszy grało. Kampanii albo jego prezydenckiej nie było, albo była prowadzona w absolutnie amatorski sposób. Bez żadnych badań, żadnego przygotowania. No, czyli taka naiwność amatora i z 70% poparcia startując, sromotnie przegrał wybory. Przegrał wybory z produktem. Bez żadnych właściwości. Mówię o Andrzeju Dudzie, który został ulepiony przez specjalistów, a on w odróżnieniu od swojego przeciwnika bardzo dokładnie słuchał rad, nie miał o polityce zielonego pojęcia, pierwszy raz w takiej roli występował, mówił to, co mu kazano, nie kombinował, uczył się na pamięć, wykonywał te gesty, które należało wykonać w ten sposób, w którym go poinstruowano, i wygrał. Więc natomiast Bronisław Komorowski do swoich doradców powiedział tak: panowie, ja maturę zdałem już bardzo dawno temu. To był bardzo ciekawy, dosyć uszczypliwy komentarz mojego syna na ten temat, który powiedział: no widzisz, tato, najwyraźniej matura nie wystarczy, żeby zostać prezydentem. No i to jest prawda, no matura nie wystarczy, dobre chęci nie wystarczą. Ten rynek polityczny się bardzo mocno profesjonalizuje. Mamy do czynienia, my, szeroko rozumiana opozycja, z ogromnymi pieniędzmi, z ogromną skalą propagandy, mediów i najwyższej klasy specjalistami. Mówię to z całą odpowiedzialnością po drugiej stronie. Jeżeli z profesjonalistami, zimnymi killerami polityki, wspieranymi gigantycznymi pieniędzmi, no bo skąd się bierze 800 milionów złotych wydatków KPRM rocznie, czyli Kancelarii Premiera, Prezesa Rady Ministrów rocznie. To jest sześciokrotnie czy siedmiokrotnie więcej niż wydawał Tusk. Dlaczego? No bo to są budżetowe pieniądze, które są wydawane na tą właśnie socjotechnikę w tej skali. Tam jest kilkaset osób, które niczym innym się nie zajmują niż badaniem codziennie, na bieżąco, reakcji społecznych, testowaniem sloganów pana premiera, testowaniem treści jego wystąpień, tematów, które mogą być tak zwane wiodące w przekazie politycznym obozu władzy. codziennie robione są sondaże z preferencji wyborczych i stosunku do premiera i różnych aspektów polityki rządu. I tutaj mamy gigantyczne pieniądze świetnych profesjonalistów, wspaniale wyszkolonych także za granicą. Wiadomo, że sztaby wyborcze Republikanów ze Stanów Zjednoczonych tutaj wysyłały swoich ludzi, także z Izraela, specjaliści od politycznej socjotechniki przyjeżdżali wspierać Prawo i Sprawiedliwość. Mają, nie szczędzili na to funduszy, w tej chwili nie szczędzą na to funduszy publicznych. To się nazywa Centrum Strategiczne Rządu. No i tak to funkcjonuje. No jeżeli chcemy z nimi wygrać, to musimy być profesjonalni. No inaczej nie mamy żadnych szans. To jest po prostu niemożliwe.
No to prawda, no ja wiem, no każdy w jakiejkolwiek strukturze społecznej i profesjonalnej funkcjonuje, no przyjmuje jakieś reguły gry, jeśli tylko jakaś nadrzędna idea jest chwalebna, no to trzeba się pogodzić, że ta gra wygląda tak jak wygląda, no ale nie po to i nie w takich warunkach i nie z takimi założeniami tworzono aktualny system, wciąż jeszcze formalnie funkcjonujący system polityczny, żeby on się stał właśnie taką dziedziną właśnie no, socjotechnicznej manipulacji i takim konkursem na skuteczność i profesjonalizm w tej dziedzinie. To nie taki był zamysł, chociaż nie ma wyjścia. Ja rozumiem, że my musimy grać takimi na takich instrumentach, które obowiązują i które są no, dzisiaj po prostu niezbędne, żeby wygrać. To tak jak z wojną. No. Nie da się już dzisiaj łukami ani jakimiś muszkietami wojny wygrać, więc musimy przyjmować te uzbrojenie, które jest i dalej walczyć za nasze słuszne sprawy. No ale rozjechało się. No, społeczeństwo obywatelskie...
Nie wydaje mi się. No, wydaje mi się, że to jest przesadna teza. No. W zależności od czasów zawsze było tak, że politycy dokładali wszelkich starań, począwszy Machiavelli, tego najlepszym przykładem, w jaki sposób skutecznie przełożyć własne działania na sukces w polityce. Tak? No i to nie jest nic nowego, tak było od zawsze, od starożytności. No, wszędzie, gdzie mamy do czynienia z demokracją, mamy do czynienia z manipulacją, bo chodzi o to, żeby przekonać ludzi do głosowania na mnie, a nie na swojego.
Nie. No to jest zupełnie coś innego, gdy potęga państwa, na przykład militarna, zależała od tego, ilu ma łuczników albo rycerzy, a zupełnie czymś innym jest sytuacja, w której decyduje bardzo zaawansowana wiedza i technologia. To jest różnica no, samych reguł gry. W tej chwili jest tak, że polityka nie polega na tym, żeby tworzyć takie widowisko retoryczne, w którym wyborcy mogą się odnaleźć i jakoś realizować swoje poczucie sprawstwa i autonomii, głosując tak bądź inaczej. Zbliżamy się do momentu, w którym tej szansy na autonomiczne decyzje mieć nie będą, ponieważ zostaną no, przygwożdżeni przekazem politycznym. Dotrze do nich taki komunikat, który ich w danym momencie bardzo silnie zdeterminuje w określony sposób i tylko bardzo niewielu ludzi zachowa w tym autonomię. Jak sztuczna inteligencja będzie produkować przekazy propagandy partyjnej spersonalizowane, adresowane do każdego wyborcy na podstawie analizy jego preferencji wszelkich, to o wygranej będzie decydować ten, kto po prostu ma większy budżet na zatrudnienie sztucznej inteligencji i po prostu wygra taki konkurs zupełnie niepolityczny, konkurs technologiczny, a obywatel w tym wszystkim będzie coraz bardziej bezwolny. No, pewnie, że jeszcze jest trochę do tego czasu i jeszcze trochę musi minąć wyborów, cykli wyborczych, w których jeszcze politycy, kandydaci będą przed nami tańcować bardziej czy mniej profesjonalnie, tak analogowo wspierani przez jakiś tam spin doktorów i ich dosyć analogowe wciąż jeszcze badania, ale to jest za 10, 20, 30 lat to się skończy. Rządzić będą wyłącznie ci, którzy będą mieli pieniądze na wykupienie takich właśnie usług, bezczelnych usług profilowania wyborców i tworzenia przekazów, które są no, dla wyborcy w zasadzie zniewalające. No i to jest, wydaje się, że jesteśmy już tak, płyniemy ku wodospadowi, ku takiej kaskadzie, już nie ma odwrotu i polecimy z tą wodą do jakiegoś innego postdemokratycznego świata, gdzie procedury wyborcze będą już zupełną fikcją.
Nie, to nie wydaje mi się jakąś wizją przerażającą, mówiąc szczerze. Powołam się jeszcze raz na lekturę. W czasach Cycerona kampanie wyborcze prowadzili kandydaci na poszczególne stanowiska, głównie operując w zasadzie wyłącznie przekupstwem na wszystkich poziomach, to znaczy przekupując senatorów w Senacie, przekupując według cennika zresztą innych urzędników Republiki, a na końcu przekupując lud, rozdając im albo kupując po prostu głosy, wiadomo było jaki był cennik, tam chyba 50 sertencji kosztował głos na senatora, a 100 na trybuna, a urządzając igrzyska za własne prywatne pieniądze, mało tego, zaciągali długi na kampanie wyborcze, które głównie polegały na igrzyskach i przekupywaniu wyborców, które później spłacali, łupiąc prowincję, bądź domagając się łapówek.
Republika upadła, dlatego że była zdeprawowana, więc upadła.
Ale przez 500 lat funkcjonowała jakoś.
Funkcjonowała. No to znaczy to powoływanie się akurat na starożytny Rzym wydaje mi się, no nie, że byli tacy, gdzie to jeszcze gorzej działało, ale no my liczyliśmy na coś zupełnie innego, na społeczeństwo obywatelskie. Ono zanikło, ludzie się pochowali, nie ma opinii publicznej, jest po prostu internet. Są ludzie, którzy działają w tym internecie, my wszyscy wedle reguł, no nie, jeśli nie tak prostych jak pies Pawłowa, to jednak czytelnych reguł, w wymiarach statystycznych można mniej więcej przewidzieć, co kto będzie robił i jak będzie się zachowywał w internecie. A głosowanie jest jednym z zachowań, jest po prostu zachowaniem konsumenckim, które się bada metodami marketingowymi, metodami psychologicznymi, teorii gier i tak dalej. Jest takim samym klikaniem jak wszystko inne. No i podlega manipulacji. To niszczy system demokratyczny, niezależnie od tego, jak bardzo autorytarna jest władza i jak bardzo cynicznie traktuje społeczeństwo i procesy demokratyczne. Żaden idealizm nie obroni nas przed dominacją technokracji, socjotechnik w rękach profesjonalistów. No nie ma takich mądrych, którzy się przed tym są w stanie obronić.
No po prostu jest, trzeba mieć mądrali po swojej stronie.
No to gdzie jest ta konkurencja? To chodzi o to, żeby uczciwi i mądrzy ludzie, odpowiedzialni, racjonalni, byli na tyle przewidujący, żeby gromadzić te narzędzia, dostęp, zapewniać sobie dostęp do tych narzędzi socjotechnicznych na wyższym poziomie niż gangsterzy polityczni. Gangsterzy polityczni, bogacze, oligarchowie i tak dalej, zawsze będą mieli przewagę. Jeżeli to jest do kupienia na rynku, te narzędzia, to zawsze będą mieli przewagę. Łajdak jest zawsze bardziej bezwzględny, cyniczny, silniejszy. Na dłuższą metę nie mamy szans z takimi partiami jak amerykańska partia republikańska czy taki PiS w prowincjonalnym wydaniu, bo oni nie mają skrupułów i zawsze, no, choćby musieli nakraść, to znajdą się pieniądze, żeby kupić usługi najbardziej bezwzględnych cwaniaków, którzy swoją wiedzę sprzedadzą każdemu, kto zapłaci.
Ja myślę, że nie przesadzasz, dlatego że jakby z punktu, znaczy te usługi są stosunkowo tanie. To nie jest jakiś wielki budżet. To nie mówimy tutaj o jakichś gigantycznych pieniądzach. Moje usługi kosztowały moich klientów politycznych dokładnie 0 zł. tak? Znaczy, wszystkie były prowadzone w ramach pracy społecznej i ludzi, którzy ze mną współpracowali, także pracowali za darmo. Także to nie jest prawdą, że owszem, łajdacy muszą za to płacić, bo nie mają innych motywacji, tylko motywacje finansowe. Natomiast w momencie, w którym to naprawdę się robi dla pewnej idei właśnie społecznych, demokratycznych, czy obrony własnej wolności, czy własnego bezpieczeństwa w kraju praworządnym przeciwko dyktaturze, można, wystarczy się dobrze zorganizować i można mieć najwyższej golotu wsparcie w tych technikach komunikacji praktycznie za darmo. To nie wymaga dużych pieniędzy. Jeżeli chodzi o badania, one też nie są takie bardzo drogie. Myślę, że to na czym to raczej jest pretensja o stopień zorganizowania i profesjonalizmu samych polityków, a nie ich zaplecza czy wsparcia. Pieniądze nie wygrywają polityki. Oczywiście, że w momencie, w którym zawłaszcza się państwo i ma się taką pozycję jak Orban na Węgrzech, no to już bardzo trudno przegrać wybory, tak? Mając monopol na wszystkich polach komunikacji, wszystkie media i faktycznie prowadząc tam cenzurę, tak? Czy Putin w Rosji. Stąd też zresztą, zdając sobie z tego sprawę, Kaczyński wykonał w przeddzień wybuchu wojny w Ukrainie i agresji Putina i wiedział, że ta wojna nastąpi, wykonał atak na TVN, prawda, rzutem na taśmę w nocnym głosowaniu, próbując wywłaszczyć Amerykanów ze swoich inwestycji w Polsce. Dlaczego to zrobił? No po pierwsze dlatego, że właśnie uważa, że monopol medialny pozwoli mu wygrać wybory, ponieważ nie ma, niszczy alternatywę, w ogóle nie ma kontrapunktu, tak? Jest tylko i wyłącznie jego narracja w tym momencie. No a po drugie dlatego, że uważał, że w warunkach wojennych Amerykanie machną ręką, odpuszczą mu i nie będą interweniować stanowczo w obronie własnych inwestycji i wolności słowa w Polsce, bo Putin jest oczywiście ważniejszy. Na wojnach naprawdę robi się najlepsze polityczne interesy i to niezależnie po której stronie tej wojny dany polityk jest. Ale ja myślę, że choroba czy problem polega na czym innym. Jednak on polega na rozwoju mediów społecznościowych i to jest dobrodziejstwo i przekleństwo współczesnej polityki i czasów współczesnej dojrzałej demokracji. Bo z jednej strony mamy prawdziwą demokrację, czyli ten bezpośredni udział zwykłego człowieka w debacie publicznej, bo może cokolwiek opublikować, zasięgi, które generuje własnymi postami, zależą tylko i wyłącznie od jakości treści, które publikuje, prawda? Więc to jest bardzo demokratyczne rzeczywiście otoczenie. Z drugiej strony niestety mamy do czynienia z brakiem autorytetów. Kiedyś jednak polityk musiał zainteresować dziennikarza, specjalistę swoim przekazem. Dziennikarz to później ubierał w jakiś materiał, czy artykuł, czy felieton, doniesienie prasowe, czy też materiał wideo dla telewizji. I widz dostawał jakby trochę przefiltrowaną jednak tę wiadomość i z komentarza. Dzisiaj jest to bezpośrednie przełożenie polityków na miliony ludzi. Mają do nich bezpośredni dostęp i też niestety milionów ludzi na polityków. To działa bardzo destrukcyjnie w obie strony, między innymi dlatego, że politycy czują się steroryzowani opinią publiczną. Tworzone są wokół nich bańki i niesamowicie nadreagowują na zupełnie nieistotne przekazy medialne pod tytułem komentarze pod własnymi postami na Facebooku czy na Twitterze, prawda? Nie zdając sobie sprawy, że są w jakiejś totalnej, kosmicznej wręcz bańce. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To się na ich Twitterze czy na ich Facebooku dzieje. Między innymi druga taka bardzo zła tendencja, no to jest ta znana polaryzacja stanowisk, gdzie algorytm serwowania treści w mediach społecznościowych wybiera te, które mają największą szansę na klikalność, a te są zazwyczaj bardziej radykalne niż poprzednie. W związku z tym dostajemy coraz bardziej radykalne treści, utwierdzające nas w naszych coraz bardziej radykalnych przekonaniach, w związku z tym te światy się zaczynają rozjeżdżać. Tutaj nie ma miejsca na tak zwany middle ground, jak to mówią Amerykanie. I trzy, nie ma autorytetów. Im więcej lajków, tym większe prawdopodobieństwo, że dana teza jest prawdą, a jest dokładnie odwrotnie, bo kłamstwo rozchodzi się 8 razy szybciej niż prawda w internecie, bo jest bardziej sensacyjne, jest ciekawsze, bardziej ludzi podnieca. I jak to, bardzo mi się to powiedzenie podobało, że kłamstwo o wiele szybciej biega. Bardzo krótkie nogi, ale o wiele szybciej biega.
I to jest... No dobrze, widzisz, ale ty mówisz tak, że no z tym spin-doktorami, z tymi doradcami, to wszystko jest jeszcze takie spokojne, mniej więcej tak jak było. No problem jest z tą wielką technologią mediów społecznościowych, no ale przecież to się łączy za chwilę. No, za chwilę właśnie będzie tak, że nie będzie żadnych analogowych doradców, którzy tam przyniosą jakieś ankietki i opowiedzą politykowi, co tam w ankietkach i co teraz żre w internecie i żeby, nie wiem, nie mlaskał albo zapiął guzik. I to jest właśnie, to są te stare, dobre czasy, które twoim zdaniem jeszcze trwają. Okej, niech one jeszcze trwają. Jak najdłużej. Ale za chwilę będzie tak, że media społecznościowe będą sprzedawać, tak jak i inne wielkie zbiory danych w rękach kapitalistów, będą sprzedawać profile użytkowników i użytkownicy już w roli wyborców będą właśnie profilowani, wygrywać będzie ta partia, to środowisko, które jest w stanie uzyskać najbardziej aktualne, najbardziej wyrafinowane profile, dobrać najbardziej zindywidualizowane przekazy i dotrzeć wszystkimi mediami, choćby mediami społecznościowymi, do tych konkretnie już sprofilowanych, rozpoznanych w swych preferencjach wyborców. I wtedy się zabawa skończy. No ja wiem, że tak jeszcze nie jest i że to na razie jest tania zabawa, no ale ja mówię, że za 20-30 lat tak właśnie będzie. I oprócz tego, że panuje w internecie takie rozkojarzenie i taka właśnie takie zepsucie, byle coś, co się tam gada i komentuje i żadnej poważnej debaty nie ma, bo to wszystko tonie w jakimś zgiełku mediów społecznościowych, prymitywnych, najczęściej prostackich. No i, że tak powiem, w tej mętnej wodzie pływają różni łajdacy. To jest jeszcze nic. Jak za 20 lat po prostu będzie do kupienia nie spin doktor, tylko będzie do kupienia konkretna usługa, dotrze do 20 milionów Polaków z przekazem, że Tusk jest niemieckim agentem, a ktoś tam jest, po prostu jak na niego zagłosujesz, to dostaniesz kasę, no to się zabawa zupełnie, to się zabawa w demokracji najzwyczajniej skończy.
Ale ta usługa już jest dostępna. Nie wiem, dlaczego chcesz czekać 20 lat. Ona jest absolutnie dostępna i już od dawna jest dostępna. Tutaj nic nowego się nie stało.
Nie, dopiero zaczynamy z tym profilowaniem. Nie, PiS nie może. Do mnie jeszcze nic nie przysłał. Nie, to tak to jeszcze nie działa.
Nie działa i po aferze Cambridge Analytica tak już działać nie będzie. Dlatego, że na czym ta afera polegała? No, ta afera polegała na tym, że Facebook udostępnił dane do profilowania do użytku poza środowiskiem Facebooka. Czyli jakby Cambridge Analytica wyssał te dane, przetworzył, profilował i tak dalej. No ale to jest idiotyzm z punktu widzenia Facebooka. Oni już nigdy więcej tego nie zrobią. Nie dlatego, że im nie wolno. Nie dlatego, że uchwaliliśmy takie prawo. Tylko dlatego, że to się kompletnie nie opłaca. Oni świadczyli, świadczą i będą świadczyć taką usługę profilowania na własnych stronach. I tam możesz dotrzeć do kogo chcesz, z jakim chcesz komunikatem, ponieważ profiluje to ich własny silnik profilowania, tak jak profiluje wszystkich swoich użytkowników i dobiera treści i polityczne, i pozapolityczne, i marketingowe, i każde inne, pod profile tychże użytkowników. Ale broń Boże, nigdy tych profili nikomu już nie odda, bo to było po prostu, to była wpadka biznesowa, po prostu gigantyczna. Także nie obawiaj się, to profilowanie, to może jakieś będą inne techniki, których nie znamy, ale te, które znamy do tej pory, no to one wyglądają tak, jak wyglądają. I tutaj się wiele z wyborów na wyboru nie zmieni. Jak mówię, to jedyna szansa dla tych, którzy uważają, że są po stronie dobra w walce ze złem, no to jest to, o to dobro trzeba umieć walczyć. No trzeba po prostu być równie profesjonalni albo bardziej profesjonalni od naszych przeciwników. Nie ma co się obrażać, tylko trzeba ten kunszt dotarcia i przekonywania szlifować, ponieważ niestety to jest sól demokracji. No, na tym ten system polega. Jak ludzi nie przekonasz, to przegrasz.
No, obawiam się, że ludzie się bardzo łatwo dają przekonać, zwłaszcza jak wiadomo, kim są i jacy są. I to, że na razie zamawianie usług reklamowych przez polityków na Facebooku jest tylko zabawą, to naprawdę nie wynika, że w przyszłości to nie będzie potężne narzędzie. To może się stać.
Ja się absolutnie, powiem tak, fundamentalnie nie zgadzam się z taką tezą, że to oto wygrana PiS-u była spowodowana jakąś niebywałą przewagą technologiczną czy finansową z ich strony. Nie, wygrana PiS-u była spowodowana fatalnymi błędami wszystkich partii demokratycznych. Po prostu powtarzanymi od 20 lat co najmniej. Ten grunt pod prawicowy populizm z bardzo mocną taką katolicką nutą był przygotowywany od lat i to przygotowywany przez nas, demokratów. Wpuściliśmy lisa do własnego kurnika i nie ma co tutaj... I jeżeli chcemy wygrać kolejne wybory, no to trzeba się zabić w piersi, popatrzeć na siebie krytycznie i zastanowić się, co zrobiliśmy źle, że PiS jest od władzy i to drugą kadencję. Co zmienić, żeby tych władzy
powiedzieć. No sam mówisz, że Duda był produktem i wygrał. No gdyby Komorowski troszeczkę bardziej dał z siebie zrobić produkt, no to Komorowski by wygrał, ale no, kierunek działania jest jasny. No trzeba się...
Oczywiście, bo trzeba po prostu, jak to się mówi, taki slogan reklamowy, the truth well told, czyli prawda dobrze powiedziana. Nie tylko trzeba mieć rację i mówić to, w co się wierzy i być autentycznym, to jeszcze trzeba dobrze to zrobić. Jak się...
No, bycie produktem socjotechniki politycznej i tych wszystkich doradców nie polega tylko na tym, żeby wyposażyć kandydata w dobre umiejętności retoryczne, czyli sprzedawania swojego przekazu, to jest tam znacznie więcej różnych aspektów. No, produkt to jest produkt, to nie jest tylko umiejętność ładnego, przekonującego przemawiania. Zresztą, prawdę mówiąc, stosowanie eleganckich narzędzi retorycznych zdecydowanie przegrywa we współczesnej polityce takiej masowej ze stosowaniem bardzo nieeleganckich narzędzi retorycznych w rodzaju kalumnie, pomówienia, wzbudzanie uczuć lęku, pogardy, pobudzanie egoizmu i w ogóle granie na tych najniższych strunach ludzkiej osobowości.
Jest takie straszna gorycz z ciebie.
Nie mamy szans z tym, żeby już się nie powtórzy to, co było po 89 roku, że kulturalni, eleganccy ludzie. Ja nie mówię, że ja to popieram. Ja nie popieram tej klerykalnej sitwy, która przejęła władzę po 89 roku i tych wszystkich mazowieckich i temu podobnych, co pili z biskupami, to ja w ogóle tego nie popieram i nie popierałem, no ale na pewno są to ludzie mniej w ogóle na kompletnie innym poziomie kulturalnym i moralnym niż ta zdziczała hołota, która rządzi Polską teraz. więc to już nie wróci. To nie ma mowy, żeby tacy sobie zwykli panowie inteligenci, którzy może mają trochę naiwny światopogląd i im się wydaje, że biskup poza tym, że robi biznes, to jeszcze coś dobrego robi, albo że się nie można z nim w ogóle jakoś nie liczyć. No to poza tym, że mają może naiwne poglądy, to są przyzwoitymi ludźmi. To już nie ma mowy. Ja nie wyobrażam sobie rządów przyzwoitych ludzi. No jak to jest możliwe, żeby zdobyli władzę ludzie przyzwoici, skoro trzeba grać w taką grę? Ja sam chciałem być politykiem i w ogóle okazało się, że to jest jakiś absurd, jak się mówi, co się myśli i traktuje ludzi rzetelnie i jakoś zakłada, że są racjonalni, uczciwi i partnerzy, i odbiorcy, opinia publiczna, no to się w ogóle nie ma żadnych szans. Także to mi się wydaje, że to nie mamy już szans na to, że jakieś fajne środowisko przyzwoitych ludzi obejmie władzę. Zresztą ja to pytanie, które teraz zadaję, czy jest szansa na to, żeby przyzwoici ludzie rządzili i niby w jaki sposób mają do tej władzy dojść, to pytanie zostawiam na popiosence, bo już nasz program trwa 46 minut, więc czas na króciutką przerwę na piosenkę. Bardzo proszę.
Reset Obywatelski nie boi się trudnych pytań, dlatego warto nas wspierać. Zrób to tak, jak lubisz. Przelew, zrzutka, Patronite lub przez naszą stronę resetobywatelski.pl.
No właśnie, drodzy Państwo, znajdujemy się w Resecie Obywatelskim, który jest nie tylko radiem, jest wieloczłonowym medium, który ma swój portal informacyjny i szerzej śledczy, dziennikarski. Zapraszamy na portal. Będą tam mogli Państwo poczytać nie tylko materiały informacyjne, ale właśnie nasze własne materiały wytworzone przez dziennikarzy związanych z Resetem. Więc Reset, przypominam, nie tylko jest radiem, ale jest także radiem internetowym, które nadaje przez kilka godzin dziennie i wszystko to jest na wszystkich kanałach, w tym również na YouTubie, a więc są to i podcasty, i filmiki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ramówką. Dziękujemy wszystkim sponsorom, przypominamy, że jesteśmy radiem obywatelskim, społecznym, no w ogóle medium społecznym. Mimo że dziennikarze, przynajmniej część kadry, to są całkowicie profesjonalni dziennikarze, ja się sam do tych nie liczę, to medium jest małe, więc ono funkcjonuje na bardzo skromnych środkach. Na zrzutce można nas znaleźć, na Patronite, a można też po prostu nam coś wpłacić przez konto podane na stronach Resetu Obywatelskiego. A więc wspierajcie nas, propagujcie, informujcie ludzi, że istniejemy, lajkujcie i tak dalej, subskrybujcie. Dzięki temu powolutku nasze zasięgi rosną. Wkrótce będzie 2 lata tej działalności. Naszym gościem dzisiaj jest pan Jakub Bierzyński, specjalista od spraw, powiedzmy sobie, badawczych i wizerunkowych w polityce, a także taki, można powiedzieć, współtwórca sukcesów wizerunkowych, a więc i politycznych, znanych polityków jak Ryszard Petru czy Robert Biedroń. My się trochę spieramy, po pierwszej części programu się spieraliśmy, na ile te nowe technologie zniszczą i w ogóle taka bezwzględna, cyniczna wojna, do której się sprowadza konkurencja polityczna, no, wyniszczy demokrację, taką idealistycznie rozumianą jako konkurencja poglądów, osobowości, interesów w jakiejś takiej wolnej grze, gdzie wyborcy jakoś jednak autonomicznie decydują. No i moje pytanie takie już, można powiedzieć, dramatyczne padło przed piosenką. Czy w ogóle przyzwoici ludzie mają jeszcze szansę wygrać wybory, w sensie jakiegoś środowiska politycznego przyzwoitych ludzi w tej dżungli, w tym łajdactwie, w tym bezwzględnym cynizmie, w tej politycznej gangsterce, która nie tylko w Polsce, ale w bardzo wielu krajach zdecydowanie dominuje na scenie politycznej. Czy przyzwoici ludzie mają jeszcze szansę, a jeśli, no, jeśli tak, no to wtedy szansę mają w ogóle społeczeństwa. Jak nie, no to już znaczy, że państwa są nieodwołalnie, muszą być łupem jakichś cynicznych, zdeprawowanych koterii, tak jak to jest w tej chwili w Polsce.
No, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie wiem, kto to jest przyzwoity człowiek w polityce.
No, to wiemy, kto to jest. Taki, co nie kradnie, nie urza jak pies, no, jest, no, chociaż mniej więcej spójny, czyli robi to, co zapowiada i mówi to, co rzeczywiście myśli. No, są takie dosyć elementarne wyznaczniki przyzwoitości. Jakaś elementarna uczciwość, wiarygodność, racjonalność, zdolność powstrzymywania się od rozmaitych oczywistych łajdactw, czyli składanie obietnic złej wierze, skrajnej stronniczości, uczestnictwa w kampaniach wrogości i nienawiści, no i tak dalej. No wiadomo, na czym polegają grzechy codzienne.
No, Szymon Hołownia jest przyzwoity z tego punktu widzenia? Czy Szymon Hołownia spełnia ten kryterium?
Ja jestem bardzo daleki od poglądów Szymona Hołowni i podejrzewam go o katolicyzm, to podejrzewam. No wiem, że jest katolikiem i wiem, że nigdy na niego nie zagłosuję. Nie wyobrażam głosowanie na katolika, ale tak, jest przyzwoitym człowiekiem, tak.
Donald Tusk?
Też, owszem, jest dosyć bezwzględnym politykiem, jeśli chodzi o walkę opozycję w partii i może łamie pewne zasady takiego partyjnego demokratyzmu i tak dalej, no ale nie jest na pewno żadnym łajdakiem, łobuzem. Tak, te kryteria przyzwoitości spełnia.
Robert Biedroń?
No pewno tak, ja w ogóle Roberta nawet znam osobiście, no ja się też, prawda, może nie zgadzam z jego wyborami dotyczącymi nie przyjmowania mandatu, dajmy na to, radnego Słupska albo przyjmowania mandatu europosła i mogę być rozczarowany różnymi jego zachowaniami, ale no, daleko mu do tego, żebym odmówił mu przyzwoitości, tak.
No to jeśli tak, no to bądź dobrej myśli, no wszyscy powinniśmy być dobrej myśli. Dzisiaj został opublikowany taki dosyć przełomowy sondaż chyba, w którym po raz pierwszy od chyba 2015 roku Platforma Obywatelska ma przewagę nad PiS-em. I gdyby, jak według tego sondażu w każdym razie, gdyby, jest to sondaż Kantara, więc poważnej sondażowni dosyć, gdyby dzisiaj odbyły się wybory, PiS przegrałby wybory parlamentarne. Nie mówiąc już o jakiejkolwiek większości, no bo to jakby nie ma o czym mówić. To znaczy notowania Platformy Obywatelskiej o 2 punkty procentowe przewyższyły notowania Prawa i Sprawiedliwości. Więc ja myślę, że to początek jest. I nawet, no bo wiesz, w pewnym momencie jest sprawdzam, no szczególnie no nawet największe kłamstwa i najbardziej nachalna propaganda, jeśli nie ma oczywiście partia rządząca na nią całkowitego monopolu, tak jak w Rosji czy na Węgrzech, gdzie ten monopol jeszcze nie jest poparty taką nagą siłą, gdzie można opozycjonistów wrzucić do więzień, a organizacje w jakikolwiek sposób opozycyjne dla władzy rozwiązać, czy też nazwać agentami Zachodu. Więc w takiej rzeczywistości, w której tego monopolu nie ma, w Polsce jednak jeszcze jesteśmy na krawędzi pomiędzy autorytaryzmem a demokracją, ta rzeczywistość weryfikuje umiejętności rządzących, szczególnie w trudnych czasach. No i wydaje się, że ludzie już chyba powoli mają dość. Ci wyborcy PiS-u masowo od partii odchodzą. To pnięcie jest jednak niebywale istotne, bo to jest 30 parę procent na 26, więc mamy tutaj 5% w dół. To jest trzęsienie ziemi. W kategoriach polityki i sondaży to jest istotne tąpnięcie. Takie straty odrabia się miesiącami. Tak gwałtowna zmiana nastrojów jest bardzo dla partii niebezpieczna, bo te zmiany nastrojów nie przebiegają liniowo. To nie jest tak, że to jest ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka, tylko to dosyć gwałtownie przebiega. Znaczy w pewnym momencie jakiś czynnik powoduje, że tworzy się masa krytyczna niezadowolonych, którzy mówią dość, zmieniają swoje poglądy i mało tego namawiają innych do ich zmian. No tak jak to zawsze bywa, ci, którzy zmienili swoje poglądy na nową wiarę, są największymi przeciwnikami partii, w którą wierzyli do tej pory. Więc oni są, i mało tego, są umocowani w środowisku. W związku z tym dla partii jest to bardzo niebezpieczne uruchomienie takiego efektu lawiny czy kuli śniegowej, gdzie ludzie się przekonywują nawzajem do zmiany tych poglądów, a ci, którzy te poglądy zmienili, są w tym najbardziej skuteczni, bo oni jakby wiedzą, jakim językiem trafić do wyznawców. Więc spadek o 4 czy 5 punktów procentowych w sondażach to jest bardzo poważny kłopot. Kłopot, z którym partia rządząca sobie nie radzi na żadnym z poziomów, tak? Ani na poziomie komunikacyjnym, bo oni są zupełnie bezradni. Zobacz, co się dzieje. Tak? To znaczy, ten tąpnięcie można było przewidzieć i ono jest wynikiem złej komunikacji obozu rządzącego. Dlatego, że przy tej skali inflacji, przy tej skali problemów, które ludzi przerażają, czyli ceny prądu, brak opału, zimne mieszkania, jakby za co kupić opał na zimę, w jaki sposób ją przetrwać, niepewne czasy, wojna, jedyna narracja rządu to jest: wszystko jest w porządku, w ogóle jest super, inflacją się nie martwcie, dodamy wam pieniądze, z węglem statki już płyną, prawda? Z tym węglem dzisiaj Morawiecki w Sejmie jakiś tak bajdurzył o jakichś statkach, które płyną i będą na czas, no ale nie podał żadnych liczb, nie wiadomo jakie statki, skąd, o jakim tonażu, jaka jest przepustowość portów, ile zakontraktowano węgla, jaki jest terminarz dostaw, jaka jest przepustowość polskiej kolei, żeby to wszystko przewieźć i tak dalej, i tak dalej. No po prostu kompletne absurdy, no takie bajki. Im więcej tych bajek opowiada, no tym bardziej się kompromituje i to nie dlatego, że ktoś go krytykuje, tylko dlatego, że budzi w ludziach lęk. Ludzie się po prostu zaczynają bać. Tak? Widzą premiera, który nie jest w stanie odpowiedzieć na absolutnie fundamentalne pytania o jakiekolwiek fakty i opowiada bajki, że węgiel płynie. No to ja bym się bał i pewnie bardzo wielu ludzi się poczuło bardzo niepewnie z tej jakości przywództwa. Tak? Kwestia włożenia embarga na Ukrainę. Rząd się gubi w narracji wobec Unii Europejskiej, bo z jednej strony domagał się przecież Morawiecki natychmiastowego embarga, a z drugiej strony dzisiaj mówi, że to wina Unii, że nie ma węgla i gazu, bo przecież Unia wprowadziła embargo. Tak? Zresztą jedno jest nieprawdą i drugie jest nieprawdą. To są same kłamstwa. No ale w tych kłamstwach zaczyna się gubić, bo nie umie sobie dać radę z podstawowymi kwestiami dotyczącymi rządzenia, a błędy czy zaniechania przez ostatnie wiele lat zaczynają się odbijać. No przede wszystkim odbija się to inflacją, no bo nie da się drukować pustego pieniądza w nieskończoność. To jest zupełnie oczywiste. W tej chwili już wszystkie przecież gigantyczne pieniądze zostały wyprowadzone poza budżet i wydawane są bez żadnej kontroli, ani żadnych ustaw budżetowych. I w 7 lat rząd PiS-u podwoił dług narodowy. Jest on dwa, niż ten, który odziedziczył po 20 latach transformacji, więc ta skala jest po prostu gigantyczna. I te pieniądze wydał na kupowanie głosów. No to się musiało skończyć inflacją, tak? Dlatego wzrost produktywności przez rząd, w ciągu rządów PiS-u wzrósł mniej więcej o 25%, a wzrost dochodów wyniósł około 60%. No to jakby skąd się bierze dobrobyt? No dobrobyt się bierze z wydajności pracy. Tak, to nie przypadek, że w Niemczech realne dochody czy siła nabywcza ludzi jest o 40% wyższa niż w Polsce, bo wydajność pracy jest o 40% wyższa niż w Polsce. Tak? To po prostu jedno idzie z drugim. Jeżeli się drukuje pusty pieniądz, czyli jakby rzuca się pieniądze na rynek, które nie są odzwierciedlane we wzroście wydajności, to one tworzą tak zwany nawis inflacyjny, który wywołuje wzrost cen. I przecież to była oczywista oczywistość, tak? Tylko że politycy się śmiali z ekonomistów, mówiąc, a to czarnowictwo, to tak tylko mówicie i drukowali te pieniądze dalej. No to teraz się to właśnie skończyło. Jedyny pomysł, który Prawo i Sprawiedliwość miało na politykę społeczną, czyli rozdawnictwo pieniędzy i prywatyzację problemu, tak? No bo proszę zobaczyć, co się dzieje za każdym razem. Mamy problem ze służbą zdrowia, mamy problem z edukacją, z dostępem żłobków, przedszkoli. Trzeba dać 500 zł, niech sobie radzą sami. To trochę tak to wygląda. Tak, dostali 500 zł, w związku z tym przestali marudzić. Dokładnie to samo się dzieje z polityką energetyczną. Tak? Nie ma węgla, ceny gazu rosną, damy po 3000, będzie święty spokój. No i no ale nie będzie, bo po pierwsze to jest gaszenie pożaru benzyną, bo każde pieniądze dodrukowane i rzucone na rynek powodują, a to jest 11,5 miliarda złotych bez żadnego pokrycia, powoduje skokowy wzrost inflacji, więc już tego bezkarnie się dalej robić nie da. No a po drugie jest problem z dystrybucją, tak? Bo już nie ma pieniędzy, żeby dać każdemu. W związku z tym rząd PiS-u przekupuje swój własny elektorat. To są ci, którzy palą węglem w piecach na wsiach i w małych miasteczkach. Tak? To są głównie te osoby i one dostaną po 3000. No dobrze, ale to jest raptem mniej niż 2 miliony gospodarstw domowych. W Polsce jest 13 milionów gospodarstw domowych. Gdzie reszta? Tak? Ta zdecydowana większość poczuje się oszukana. No jak to? Rachunki za prąd idą w górę i to wielokrotnie. Gaz drożeje w gigantycznym tempie, a ja nie dostałem nic. Dostał ten, który miał w nosie wszystkie wezwania rządu do tej pory, nie wymienił tego kopciucha, dalej mnie truje tym trującym dymem i dostał 3000 jeszcze śmiesznie na dowolne wydatki. Bo przecież tego nie trzeba wydać na węgiel. Można wydać równie dobrze na wódkę.
To jest bardzo optymistyczne, bo co mówi, że kryzys zabije PiS.
No. Machina się zacięła. Nie tylko kryzys zabije PiS. PiS jest, nie ma jakby żadnego pomysłu na obsługę tego kryzysu. Oni nie tylko nie przygotowali się w ten sposób, że notabene eksport węgla w maju był rekordowy od lat. Tak. Wyprzedano wszystkie zapasy strategiczne i dlatego węgla nie ma. To tak by the way. Ale oni się też nie przygotowali pod każdym innym względem. Komunikacyjnym też nie. Bo tam cały czas gra orkiestra i jakby no, jest super i będzie jeszcze lepiej. Tylko, że jak się to mówi wyborcom dzisiaj, jest super, jest fantastyczne, dobry rząd na trudne czasy, to ich krew zalewa. No bo propaganda sukcesu, kiedy jest kompletnie niezgodna z takim codziennym doświadczeniem, prowadzi dysonans, prowadzi do frustracji i do odwrócenia się od ich autora. Także ja myślę, że to jest początek pewnego trendu, który bardzo szybko się będzie rozwijał.
No ja bardzo miło mi to słyszeć, ale obawiam się, że inflacja i lęk przed załamaniem gospodarczym to jest za mało, bo temu zawsze towarzyszy efekt konsolidacji wokół władzy. Zawsze są ludzie, którzy tym bardziej kurczowo trzymają się już istniejącego i znanego porządku, więc od tych zbuntowanych trzeba odliczyć tych wiernych tym bardziej i nie z gorzej. A poza tym to nie jest tak, że nie można w nieskończoność pożyczać. No w tej chwili Polska się zadłuża na 7 czy 8%. No po prostu będzie się zadłużać na 10%. Pieniędzy na świecie nie brakuje. Chińczyk chętnie pożyczy, zwłaszcza jeżeli ruski Chińczyka poprosi. Jeżeli Rosjanie będą chcieli ten reżim utrzymać, zawsze się znajdzie pieniądz, który to sfinansuje. To jest kwestia tylko pieniędzy. Jesteśmy za małym krajem. Tu wystarczy naprawdę wyprowadzić kozę przed wyborami, rzucić parę miliardów dolarów i na ten konkretny dzień wyborów można uzyskać efekt. To wystarczy, ludzie potrzebują, ja wiem, no tydzień, dwa tygodnie przed wyborami dostać jakiś tam zwrot zadpłaconych zaliczek czy inną kasę i od razu zagłosują jak trzeba. To zresztą swoją drogą jest szalenie smutne, że jedyne na co możemy liczyć to na bezwzględną, okrutną interesowność większości obywateli. Tylko to do nich przemawia. To, że ten rząd morduje ludzi na granicy, że w katowniach tego rządu są policji zabijani ludzie, że rząd cynicznie i świadomie poświęcił życie dziesiątek tysięcy ludzi w czasie pandemii tylko po to, żeby nie ponieść straty wizerunkowej, wprowadzając paszport covidowy. No, to, że inwigiluje na masową skalę opozycję za pomocą nielegalnych narzędzi elektronicznych, to w ogóle nie robi żadnego wrażenia na tych, od których nasz los wspólny zależy. Nasz los wspólny zależy od ludzi, dla których jedyną etyką jest egoizm, którzy nie wyobrażają sobie, żeby popełnili coś tak złego, jak głosowanie wbrew swojemu bezpośredniemu, krótkowzrocznemu interesowi ekonomicznemu. Ja wiem, o czym mówię, bo ja dużo czasu spędzałem na wsi, dużo rozmawiałem z ludźmi z tak zwanej klasy ludowej i wiem, że tam naprawdę uważane jest za coś bardzo niemądrego, naiwnego, wręcz niemoralnego, odstępowanie od takiego bardzo surowego, ortodoksyjnego egoizmu. Rząd jest od tego, żeby dawać pieniądze. Jeżeli nie daje, to ten rząd trzeba zmienić. Nie o to chodzi, czy jest inflacja, nie inflacja, co ile kosztuje, tylko czy są zapłacone pieniądze. Jak są zapłacone, to się głosuje, bo taka jest zasada. I zapewniam cię, że wystarczająco dużo ludzi w Polsce tak myśli, żeby zwykła pożyczka, nawet na złodziejski procent, a takie pożyczki są dostępne na finansowych rynkach międzynarodowych, żeby zwykła pożyczka wystarczyła na kupienie głosów. Nic sondaże w lipcu 2022 roku niestety nie mają tu do rzeczy.
Myślę, że tak. Po pierwsze, Orban miał szczęście, że wybory były parę miesięcy temu i on zdążył jeszcze przeprowadzić tą operację, o której mówisz. Rozdysponował pieniądze i wygrał wybory. No i teraz mamy wielotysięczne demonstracje w Budapeszcie. Myślę, że za rok będzie już na ten wariant za późno. Z wielu powodów. Po pierwsze, to nie jest tak, że zawsze można pożyczyć, bo nie zawsze. Koszty rzeczywiście idą w górę. Już w przyszłym roku 30% budżetu to będą koszty obsługi długu zagranicznego. W związku z tym tutaj naprawdę pętla się zaciska. To nie można tak w nieskończoność. Koszty obsługi długu w ciągu po ostatniego półtora roku wzrosły z 1,2 do ponad 8. Więc ponad siedmiokrotnie. To jest zabójcze dla każdego budżetu. To się jednak musi spinać w pewnym momencie. To nie można tak w nieskończoność. To po pierwsze. Po drugie, inflacja ludzi boli, bo to jednak zostawiają w tym sklepie istotnie więcej pieniędzy i widać, że w portfelu jest coraz mniej. I trochę takie myślenie, okej, no może coś tam dali, ale to jest nic nie warte, bo ja teraz wydaję dwa razy więcej na zakupy, jest jednak dosyć przekonywujące, także dla niektórych wyborców. Po trzecie, ja nie byłbym tym tak bardzo rozgoryczony, tym egoizmem. No, egoizm był zawsze. I zawsze jest tak, że ludzie chcą wybierać rząd sprawny, który realizuje ich interesy i za którego rządów żyje się lepiej. Prawo i Sprawiedliwość bardzo skutecznie uprawiało tak zwaną, ja to nazywam, propagandę osłonową, tak? Czyli nie tylko dawało ludziom pieniądze, ale także przekonywało skutecznie swoich wyborców o moralnym przesłaniu tego rozdawnictwa, tak? Że to jest nie tylko, że to jest dobre. I zobacz, żadna z partii opozycyjnych w zasadzie nie ma na tyle odwagi, żeby odrzucić 500+, chociaż jest to tak wyjątkowo szkodliwy i bezczelny program de facto korupcji politycznej, bo rozdawanie każdemu to nie jest żaden środek polityki społecznej, tylko po prostu korupcji politycznej. W związku z tym, natomiast wiesz, transfery i zakup głosów przedstawiano jako program przywracania godności, prawda? Morderstwa na granicy jako działania chroniące polski naród przed tymi obcymi, groźnymi imigrantami, muzułmanami. Co chcesz? To znaczy, rzeczywiście pod tym względem oni byli bardzo sprawni, to znaczy tworzyli taką alternatywną rzeczywistość, w której to, co czarne, było białe i tak dalej. Natomiast teraz to się ważne, nie tylko gospodarczo rząd nie wyrabia i to widać, że to się pruje, ale także komunikacyjnie nie są w stanie tego obsłużyć. To znaczy oprócz tego, że pod tytułem Polaku nie przejmuj się, bo jest super i będzie jeszcze lepiej i do tej pory było jeszcze lepiej, a za PO było gorzej, i ostatni już, to już jest totalna karkołomność. Tak? Gdyby rządził Tusk, to by było, i tutaj można sobie wstawić dowolną frazę z dowolnego imaginarium, jakie tylko przyjdzie do głowy. Więc ta propaganda staje się absurdalna po prostu coraz bardziej i zamiast skutecznie dawać ludziom tą osłonę w postaci niby wartości dla konsumpcji i tego egoizmu, o którym mówisz, tylko ludzi drażni. Druga kwestia to taka, no pamiętajmy, że to nie jest większość. To jest 30% wyborców. Biorąc pod uwagę to, że 30% nie chodzi na wybory, no to jest, nie wiem, tylko 20%. Tak? To,
jeszcze są wyborcy Konfederacji, jeszcze gorsi.
No to jest inna sprawa. No tak, to ich jest też 6%, ale tak czy owak to jest 30-35% i ta grupa się kurczy. Wydaje mi się, no wiesz, no oczywiście zawsze można popatrzeć na to, że szklanka jest do połowy pełna albo do połowy pusta. Gdybym powiedział tak, że parę lat temu, gdyby ktoś mnie się spytał z tak jakby skuteczną i profesjonalną propagandą, w wielu miejscach monopolem na przekaz, rozdając tak gigantyczne pieniądze, tak? Czyli jakby zadłuża i różne pieniądze, bo to chodzi nie tylko o rozdawnictwo pieniędzy państwowych, ale także o podwyżkę na przykład pensji minimalnych czy stawek godzinowych minimalnych, czyli zmuszanie przedsiębiorców do płacenia coraz więcej. Nie abstrahuję, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy słuszne, czy nie, ale jakby przy tak ogromnym transferze, przy wzroście dochodów o 60%, bo to jednak miało miejsce przez te ostatnie 7 lat, no fakt, że oni mają 30% poparcia, mniej więcej, trochę więcej, trochę mniej, ale to są te granice, no to bym powiedział, to bardzo dojrzałe społeczeństwo dokonuje takich wyborów, bo to za taką kasę to można by było kupić w zasadzie każdego, więc ja mam dokładnie przy tych samych faktach dokładnie odwrotną refleksję.
Znaczy, no właśnie, dla ciebie ta szklanka jest do połowy pełna, a dla mnie do połowy pusta. Ja napisałem taką książkę Władza, Polityka, Nadzieja, znaczy Polityka, Władza i Nadzieja, i tam na okładce jest właśnie taka biało-czerwona szklanka. Białe to jest puste, a czerwone to pełne. Zgadzam się, bardzo się cieszę, że jesteś drugim publicystą w przestrzeni publicznej, który jawnie i otwarcie krytykuje rozdawanie 500 zł na każde dziecko milionerom i ordynarne przekupstwo, korupcję polityczną, którą jest ten tak zwany program 500+. Cieszę się, jest już nas dwóch.
No, powiem Ci jeszcze jedną sprawę, to znaczy znowu, wydaje mi się, że gdybym ja dzisiaj doradzał jakiejś partii politycznej, tak, to prawdopodobnie bym powiedział tak, ten cały jakby proces myślenia o współczesnego podejścia do kampanii politycznej zaczyna się od bardzo prostego pytania. Tak, od pytania mówiącego, gdzie jest granica sporu, gdzie jest fundamentalny spór, jak narysować linię sporu między nami a nimi. Oczywiście odpowiedź na to pytanie nigdy nie jest jednoznaczna i to jest kwestia wyboru polityki. Możesz powiedzieć, czy to jest cyniczne? Ja nie wiem, czy to jest cyniczne. We mnie to nie budzi jakichś wielkich emocji, tak? Bo można powiedzieć tak, spór toczy się między biednymi i między elitami i zwykłym człowiekiem. To jest to, co narysował ten spór PiS. To jest dokładnie, to w ten sposób wygrał wybory. Tak? To są te liberalne elity, którym się powiodło w tym wielkiej transformacji i reszta, którym się nie powiodło, których zostawiliście z tyłu. Tak? I my teraz im przywracamy godność poprzez tak redystrybucję pomocy społecznej. Tak narysowali tą mapę, tak? No można tą mapę narysować inaczej, można powiedzieć, nie, de facto najważniejszy spór między nami, spór polityczny, jest o praworządność, tak, i o demokrację, i o wartości. Wiemy, że akurat to nie działa, tak, że tak narysowana mapa po prostu ludzi nie budzi na tyle emocji i na tyle nie mobilizuje ich, nie zmienią swoich poglądów. Dlaczego? Dlatego, że ten spór nie jest ich codziennym doświadczeniem. Po prostu. Oni się nie budzą rano z tym sporem, nie zasypiają, nie zasypiają wieczorem, nie chodzą do sądów co tydzień, nie mają, znaczy mogą sobie nadal włączyć TVN. Cały czas nie ma czołgów na ulicach, tramwaje jeżdżą, prawda? To nie jest codzienne doświadczenie, to nie jest paliwo na... To nie znaczy, że nie można o tym mówić w kampanii wyborczej, bo można i należy, ale to nie jest coś, co spowoduje mobilizację własnych wyborców. Tak? Więc trzeba tą mapę gdzieś narysować. Ja bym dzisiaj na przykład widział ten spór pomiędzy pracującymi i niepracującymi. Pomiędzy tymi, którzy odbierają ten socjal i są beneficjantami tej wielkiej polityki redystrybucji i tymi, którzy muszą się na niego zrzucić, którzy na to wszystko pracują. Paradoksalnie tych drugich przybywa, im bardziej skuteczna jest polityka socjalna PiS-u, bo oni awansują do tej klasy średniej masowo, mentalnie awansują do klasy średniej i jak przeprowadzisz badania fokusowe wśród wyborców na temat 500+, to pierwsza refleksja jest taka, nie wolno oddawać darmo zjadom. Patologii społecznej. Oni żyją naszym kosztem. To ja płacę podatki na 500+, po to, żeby ich utrzymywać. A nawet nie pracuję, tak? Więc to wcale nie... To nie jest... Moim zdaniem 500+ po 7 latach jest dla władzy, może być gigantycznym obciążeniem, a nie motorem do wygrania następnych wyborów.
Na pewno nie do wygrania następnych wyborów. Tak, no oczywiście frustracja tych, którzy dostają mniej, jest wielka, no ale PiS ma swoje sposoby, żeby przekonać swoich wyborców, że oni akurat dostają więcej. Że nikt im więcej nie da, bo to tak działa. No Tusk ci więcej nie da. To tak się sami złodzieje jak my. No to jest przekaz PiS-u.
No to jest przekaz. Ale z drugiej strony.
My mówimy, pokazujemy, jakimi jesteśmy łajdakami. Dzięki temu dowiadujesz się, że tamci, którzy przecież nie są niczym od nas lepsi, bo my wszyscy z jednej gliny, jeszcze są większymi łajdakami niż mogliście przypuszczać. Ale my dajemy wam gwarancję, że my zapłacimy wam więcej, ponieważ jesteśmy bardziej cyniczni, a tamci są zakładnikami udawania, że są mniej cyniczni i dlatego oni nie zapłacą wam tyle, ile my wam zapłacimy. Taki jest podprogowy przekaz władzy.
Tak, tylko pamiętaj jeszcze, że nikt nie próbuje jednak wyjść z tej populistycznej pułapki. Ja wiem, że to jest bardzo trudne i powiedzieć ludziom, to rząd nie płaci. On płaci z twoich podatków. On może wydać te pieniądze na coś innego albo może wydać na transfer 500+. Wbrew pozorom ludzie to rozumieją. Naprawdę.
Nie, wyborcy PiS-ów to nie obchodzi. Właśnie o to chodzi, że ten target to w ogóle nie interesuje. Wiesz, to w ogóle nie interesuje, skąd są te pieniądze. Zapewniam cię, ja siedziałem tam na tych wsiach, ja wiem, jak to jest, kompletnie nie obchodzi. Niech Żydzi oddadzą, niech Niemcy oddadzą za drugą wojnę, no ktokolwiek, mają nam zapłacić.
Tak, to prawda, ale pamiętaj, że skuteczne kampanie wyborcze nie są kierowane do zagorzałych wyborców twoich przeciwników. Bo to nie ma sensu, oni i tak nie zmienią zdania. One są przede wszystkim, target zawsze numer jeden, to są twoi własni wyborcy. Mobilizacja własnego elektoratu wokół twojego przekazu. Ta mobilizacja może się, znowu mówimy tutaj o profesjonalizmie polityki, no ona może się dokonać tylko wtedy, kiedy dobrze narysujesz spór, kiedy pokażesz, jakie ty masz wartości czy zdanie na fundamentalny temat, na którego twoi przeciwnicy mają zdanie przeciwne w ten sposób. Jeżeli to jest wystarczająco emocjonalnie ważne, lotne i istotne, no to twoi zwolennicy będą zmobilizowani, żeby dla ciebie głosować, mało tego przekonywać innych.
A do wyborców PiS-u się liczy tylko jeden spór. Kto da więcej?
Ale dlatego nie można...
Ewentualnie jeszcze kto jest Żydem. Ale reszta się nie liczy.
Ale Janek, to i właśnie dlatego, dokładnie z tego powodu uważam, że Tusk nigdy nie powinien licytować się na obietnice z PiS-em, bo to nie ma sensu. Bo to a. zraża jego własny elektorat, b. nie trafia do elektoratu, twardego elektoratu PiS-u, bo oni i tak mu w to nie uwierzą, bo jest dla nich kompletnie niewiarygodny. PiS to wie i od razu go w ten sposób zresztą atakuje. I po trzecie, nie da się wygrać z szulerami przy szulerskim stole. Tak? Trzeba zmienić reguły gry, narysować własne reguły gry, własną mapę, własny podział, własne wartości, postawić własne figury na tej szachownicy, tak? No na tym polega profesjonalna polityka, to jest dokładnie to jest od tego się w ogóle zaczyna rozmowę o polityce, to nie ma nic wspólnego z cynizmem, to jest jakby intelektualna refleksja nad rzeczywistością. Możesz mieć 1000 tematów na kampanię, ale jeden z nich musi być tematem absolutnie wiodącym. To on musi organizować emocje przede wszystkim twojego elektoratu.
W takim razie teraz zagramy już drugą piosenkę, ale po piosence proszę cię o odpowiedź na to pytanie. No, jaki w takim razie proponujesz opozycji centralny temat, centralny przekaz, dyskurs, jaką chcesz narysować, czy proponujesz narysować mapę sporu, mapę podziału. Po piosence.
Reset Obywatelski to jedyne medium, w którym to ty masz realny wpływ na jego działanie. Wspieraj swoje medium stałą kwotą przez Patronite, zrzutka.pl, bezpośrednimi wpłatami na konto lub na resetobywatelski.pl.
Drodzy Państwo, jest z nami teoretyk, praktyk. Ktoś, kto teoretycznie zna się na praktyce politycznej, no i musi odpowiadać na trudne pytania, także takie futurologiczne, Jakub Bierzyński. Pytanie brzmi, jak ma komunikować się ze społeczeństwem opozycja, żeby wygrać wybory, w jaki sposób przełamać cynizm, przekupstwo i klerykalizm władzy, co można wyborcom zaproponować jako ofertę wyborczą?
No przede wszystkim Ja bym jednak zauważył, że oprócz takiej emocji, która na którą się powołujesz bardzo często, jest to ten, ta chciwość i egoizm, żeby dali więcej i rząd ma dawać i ludzie są skłonni do przekupstwa, jest jeszcze druga bardzo silna i bardzo polska taka emocja, to jest zawiść. Bardzo często mówimy, że w Polsce no, lepiej, że nawet z własną stratą źle życzymy sąsiadowi. I to jest takie bardzo nasze narodowe podejście. W związku z tym wydaje mi się, że nad tym się można zastanowić. I program 500+ może stać się kulą u nogi, jeżeli przedstawi się go w kategoriach tworzenia niesprawiedliwości społecznych, a mianowicie tam są dwa takie główne konflikty w tym programie. Pierwszy problem to jest taki, że otrzymują go ludzie bogaci, a więc można biednym powiedzieć wy, a ludzie bogaci no, stanowią niewielki procent społeczeństwa, większość podatków płacą osoby o średnich dochodach, no i oni właśnie zrzucają się na te 500+ dla bogaczy, co jest absurdalne i budzi duże negatywne emocje społeczne. Znaczy ludzie naprawdę uważają, że to jest, że coś jest nie tak, że ci najbogatsi są beneficjentami transferów społecznych, finansowanych głównie przez przeciętnych obywateli w formie podatku. I to jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, no to jest w drugą stronę transfer socjalny do niepracujących, czy też żyjących z zasiłków. Takich osób nie jest paradoksalnie bardzo dużo, ale one bardzo dużo emocji społecznych budzą. Kłują w oczy, szczególnie kłują w oczy tych, którzy są największymi beneficjentami polityki społecznej Prawa i Sprawiedliwości, czyli te osoby, które czują się czy postrzegają siebie samych jako tych, którzy weszli do klasy średniej, wyszli z klasy niższej, już nie postrzegają się, mają aspiracje do awansu społecznego. No, ci są najbardziej niechętni transferom socjalnym, tak zwanym za nic. I to jest typowa taka zajadłość noworyszy, prawda? Że, czy przechrztów. Ci, którzy właśnie zmienili wiarę, najbardziej są radykalni. No i ja bym tutaj narysował taką, znaczy teza jest taka, że taki przekaz, że oto większość z nas ciężko pracujących obywateli płaci podatki i finansuje albo transfery socjalne do bogaczy, którym kompletnie nie należy, jest to społecznie nieuzasadnione i niesprawiedliwe, a z drugiej strony do osób, które nie składają się na to wspólne dobro, wręcz odwrotnie, z tego życia na kredyt społeczny stworzyli pomysł na życie, do tak zwanego socjalu. No i to nosi, znaczy po pierwsze moim zdaniem to ma potencjał emocjonalny, bo, ponieważ działa skrycie na zawiści, o której mówiliśmy, że jest jedną z podstawowych emocji społecznych. Po drugie, odwołuje się do codziennego doświadczenia, bo to jednak jest kwestia tego, ile ludzie mają pieniędzy w portfelu i tego, jak wysokie podatki płacą i tego, co za te podatki państwo im zapewnia, a jak widać zapewnia coraz mniej, chociażby popatrzmy na służbę zdrowia czy wysokość emerytur. I po trzecie jest bardzo głęboki taki edukacyjny w sobie element zawarty, mianowicie taki, że ludziom zaczyna uświadamiać prosty fakt, że pieniądze, które rząd rozdaje, nie biorą się znikąd. No one się biorą koniec końców zawsze z podatków, które rząd zbiera, bo nie ma innej metody finansowania wydatków niż podatki. Mało tego, 94% Polaków to rozumie. Znaczy, tylko 6% Polaków uważa, że rząd ma swoje własne jakieś pieniądze, które drukuje albo które gdzieś trzyma w jakimś skarbcu. 94% rozumie, że te pieniądze biorą się z podatków lub też z długów, które trzeba będzie spłacić także z podatków. Nie ma, że rząd nie ma innych źródeł finansowania niż podatki. W związku z tym wydaje się, że jeżeli by tą wiedzę przekuć w emocje, a przecież to o to w polityce chodzi, tak? Że trzeba wiedzę i postrzeganie przekuć w emocje, która przerodzi się w pewien akt deklaracji bądź wyboru politycznego w kolejnych wyborach. Że demontaż systemu 500+ ma duży potencjał polityczny, tylko wymaga ze strony polityka dojrzałości i odwagi w tym, żeby go zakwestionować, bo to jest fundament legitymizacji PiS-u.
500+. No ale ja rozumiem, to jest bardzo słuszne, tylko że trudno sobie wyobrazić, żeby lewica weszła do takiego porozumienia, w ramach którego będzie się ścigać darmo zjadów. Po prostu to jest dla lewicy samobójcze.
Może nie, ale lewica na pewno może ogłosić, że wprowadzamy kryterium ekonomiczne dla beneficjentów 500+. Powyżej iluś, jakiegoś tam dochodu na głowę w gospodarstwie domowym nie masz prawa do tego świadczenia. Tak?
I no myślę, jeżeli lewica by była mądra, to dawno tak zrobiła. To jest wielkie rozczarowanie, że nikogo nie było stać na krytykę tej niesprawiedliwości.
Bo zobacz, oni dobrze narysowali tą mapę i tak dobrze ją ograli, że politycy opozycji czują się jakby w pułapce 500+. Emocjonalnie zaszantażowani. Tak? Oni nie umieją powiedzieć nie, bo Prawo i Sprawiedliwość i ich machina propagandowa wytworzyła taką powszechne przekonanie, także wśród polityków opozycji, że kwestionowanie 500+ to jest śmierć.
Tak. To jest dziewictwo Maryi. Tak. To jest dziewictwo Maryi.
Ale zobacz, to jest technologia władzy. Znaczy, obezwładnić przeciwnika tak, żeby nie był w stanie zakwestionować twojego własnego mitu założycielskiego.
Ale oni nie z tchórzostwa, tylko z cynizmu nie są w stanie. Oni myślą, że ludzie są tak głupi, że nie można im tego powiedzieć.
Ale to jest nie z cynizmu, z głupoty, ponieważ ludzie nie są tacy głupi. Gdyby zrobili badania, to by się przekonali, że wcale tak nie jest. Że może tak było na początku, ale to już te czasy dawno minęły. Te nastroje społeczne są zupełnie na innym peronie dzisiaj niż 7 lat temu. Bo nic nie stoi w miejscu i wszystkie programy społeczne się zużywają, przestają cieszyć i tak dalej. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, czyli nie robią badań, nie rozumieją moim zdaniem rzeczywistości społecznej i to jest problem, a rzecz druga, nie mają odwagi, tak? Nie mają odwagi, żeby to jakby zakwestionować. Jestem przekonany, że dobrze opowiedziana ta historia odbiłaby się na dużym wzroście notowań a partii opozycyjnej, bo to także jest historia o tym, w jaki sposób skutecznie walczyć z inflacją. Tak? To znaczy zebrać pieniądze z rynku. I to jest prawda, to jest wszystko prawda. Nic nie trzeba kłamać w tej sprawie. Tylko znowu, trzeba mieć odwagę, żeby tym ludziom tą prawdę w sposób dobry, przekonywujący powiedzieć.
Trzeba mieć odwagę. No, to jest rzadki towar w polityce. Ja jeszcze jedno pytanie chcę zadać. Zostało nam już tylko 10 minut programu. A jeszcze jest w tym ze 3 minutki na twoje orędzie na koniec. Pytanie więc będzie krótkie. Czy jest jakaś szansa w przewidywalnej przyszłości na deklerykalizację Polski? Czy Kościół twoim zdaniem trzeba zostawić w spokoju, niech się załamie pod ciężarem własnego zepsucia, złodziejstwa, zbrodni, rozwiązłości i tak dalej? Czy też jednak trzeba aktywnie, politycznie odeprzeć Kościół, odsunąć od koryta, od władzy, od świeckiej, demokratycznej Polski? Czy politycy muszą przejawiać w tej dziedzinie aktywność, czy po prostu twoim zdaniem trzeba poczekać jeszcze 10 lat, samo się to załatwi?
Nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo w obu, znaczy mam, tylko ona jest pozornie niespójna logicznie. Tak i tak brzmi odpowiedź. Na pierwsze pytanie, czy Kościół się wali i rozsypuje, i czy jest to proces samoczynny, czy największym wrogiem Kościoła są sama hierarchia kościelna, odpowiedź jest jednoznaczna tak. Proces odchodzenia od Kościoła, sekularyzacji polskiego społeczeństwa jest jednym z najszybszych na świecie we współczesnej historii społeczeństw. I te zmiany są nieprawdopodobne. To znaczy czytałem nie dalej niż miesiąc temu wyniki porównawczych badań międzynarodowych na temat religijności ludzi i tam ten wskaźnik odejścia od Kościoła liczono dwójnasób. Po pierwsze ze spadkiem praktyk religijnych, a po drugie z poprzez różnicę deklaracji wiary pomiędzy pokoleniami, czyli ludźmi poniżej 30 roku życia, pomiędzy 30 i 50 rokiem życia i powyżej 60 roku życia. I tak, w Polsce ten spadek praktyk religijnych jest gigantyczny, to jest 10% w ciągu ostatnich dwóch lat. To jest po prostu szok, to jest nieprawdopodobne. Po prostu po pandemii ludzie już nie wrócili do kościoła. I na prze. Po prostu nie. Jakby wypadli z tego uzusu tygodniowego zwyczaju. Może mieli więcej czasu, żeby się zapytać, po co to wszystko. A powrót do kościoła wymaga jakby decyzji, prawda? Rozumiesz, w czasach, kiedy to jest naturalny zwyczaj, to decyzji wymaga. Podjęcie decyzji wymaga przestanie chodzenia do kościoła. Po dwóch latach powrót na mszę wymaga podjęcia decyzji tak, jak chce tam być. I okazuje się, że bardzo duża część ludzi odpowiedziała sobie, nie, ja nie chcę tam być. I w tej chwili ta niedzielna frekwencja to jest około 30% populacji, nawet poniżej 30% populacji. To jest katastrofa. Tak? Znaczy to już nie jest katolicki kraj, kiedy 30% ludzi bierze udział, regularnie bierze udział w praktykach religijnych. To myśmy już odeszli od tego stereotypu, to po pierwsze, a po drugie jest gigantyczna jakby przepaść pomiędzy starszym i młodszym pokoleniem. Młodsze pokolenie jest po prostu już pokoleniem ateistycznym i tam wiara nie ma żadnego znaczenia. To, że to się jeszcze trzyma jakoś, to jest tylko i wyłącznie kwestia starszego pokolenia. No ale demografia jest tutaj jakby nieubłagana. Wydaje się, że to już jest, właśnie jesteśmy świadkami upadku tej potęgi. Więc i wszystkie działania władzy, wzajemne wspieranie się PiS-u i Kościoła bardzo mocno przyspiesza ten proces. Tak? Znaczy, Kościół jest absolutnie jednoznacznie zaangażowany politycznie, co do tego nie ma nikt żadnych wątpliwości. Przegra razem z PiS-em. Już przegrywa. Natomiast czy politycy powinni się w to angażować? Oczywiście tak. I to nie angażować się w walkę z Kościołem na poziomie ideologiczno-politycznym, tylko powinni odciąć natychmiast, uderzyć w tą organizację tam, gdzie ona jest najczulsza, czyli w pieniądze. Tak? Bo to na razie Kościół nie martwi się odejściem wiernych, no bo to nie przekłada się na przychody tej organizacji, bo te są gwarantowane przez budżet państwa, na którym żeruje. Natomiast w momencie, w którym się odetnie te 5-6 miliardów rocznie, które są transferowane na różnych poziomach z budżetu do kościoła, to może się skończyć bankructwem po prostu. I to należy zrobić jak najszybciej. Mało tego, ten postulat ma w tej chwili poparcie 2/3 Polek i Polaków, którzy jednoznacznie odpowiadają się za absolutnie przerwanie finansowania Kościoła z jakichkolwiek pieniędzy publicznych. I to będzie dla nich bardzo potężny cios, po którym ta organizacja już nigdy nie będzie taka jak dzisiaj. Może spokornieje, mam nadzieję.
Miejmy nadzieję, że dożyjemy tych zmian politycznych. W każdym razie no, robię co mogę i widzę pewne efekty, ale rząd, który nie finansuje kościoła, jest jeszcze poza zasięgiem mojej wyobraźni. Ale wiele rzeczy się już zdarzyło, których sobie w ogóle nie mogłem wyobrazić, łącznie z upadkiem PRL-u, muszę powiedzieć. Więc bądźmy na metapoziomie dobrej myśli. Zostały nam ostatnie 3 minuty, które chciałbym ci oddać do całkowicie swobodnego wykorzystania. Bardzo
całkowicie
proszę.
Swobodnego. No, proszę państwa, no, żebyście się nie dali zdołować Jankowi. Nie popadajcie w czarnowictwo i skrajny pesymizm. Wydaje się, że jednak ta władza była na tyle, czy jest na tyle nieudolna, że nie radzi sobie z rzeczywistością tak bardzo, że tego nie da się ukryć. Nawet najlepszą propagandą i nawet najlepszymi spindoktorami i najlepszymi socjotechnikami tych kolejnych wyborów PiS nie wygra. Jestem o tym bardzo głęboko przekonany. To jest dopiero początek kryzysu, a już dzisiaj te notowania wskazują na jednoznaczne problemy. Myślę, że Polska się bardzo po tym doświadczeniu zmieni na lepsze. Że to zawsze jest takie doświadczenie, które boleśnie musi ludzi nauczyć, wyborców nauczyć, czym się populizm kończy, że nie ma pieniędzy za darmo, że rozdawnictwo nie jest bezkarne, że ktoś prędzej czy później ten rachunek musi zapłacić. Myślę, że będzie odwrót dokładnie właśnie w stronę wartości demokratycznych, właśnie w stronę liberalizmu. Myślę, że bardzo wiele nas ten zamach populistyczny, pełzający zamach stanu nauczy. Między innymi to, że trzeba inwestować w edukację, że jak Janek powiedział w trakcie tego spotkania, demokracja się sama nie obroni, że musimy o nią bardzo dbać, a najlepszym sposobem dbania o demokrację i o wartości to jest wysoki poziom edukacji obywatelskiej od szkoły podstawowej aż po maturę. Wierzę w to, że to będzie jedna z pierwszych głębokich reform nowego demokratycznego rządu. Wiemy, jak to zrobić, wiemy, czego nam trzeba. To było potwornie zaniedbane, ale wszelkie zmiany społeczne rodzą się w głowach ludzi i w związku z tym musimy zadbać o młodzież. Myślę także, że rodzice tej młodzieży, która dzisiaj dorasta, będą chcieli wyrzucić Kościół ze szkół i zastąpić go porządną edukacją obywatelską, tworząc po prostu lepsze społeczeństwo ludzi dojrzałych, świadomych, życzliwych sobie nawzajem, umiejących odróżnić prawdę od kłamstwa, zweryfikować informacje, które do nich docierają, wyrobić sobie własne zdanie.
Drodzy państwo, naszym gościem w programie Mądrale był dzisiaj pan Jakub Bierzyński, socjolog, specjalista od zagadnień komunikacji społecznej i mediów. Bardzo dziękuję za udział. Do widzenia.
Nie się mądrzyłem, ale twój program do tego prowokuje. Także czuję się.